Dobrze, to możemy zaczynać. Chciałam wszystkich bardzo serdecznie przywitać na prezentacji wstępnych wyników finansowych za rok 2019. Są dzisiaj z nami pan prezes Michał Gajewski, pan Maciej Reluga, CFO, Carlos Polajno, kierujący kontrolingiem u nas w banku, oraz Wojciech Skalski, odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań finansowych. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka, odpowiadam za relacje inwestorskie. I taka jedna mała techniczna prośba. Przed zadaniem pytania bardzo proszę każdą osobę o włączenie mikrofonu. To możemy zaczynać.
Jeszcze raz dzień dobry. Pada śnieg. Pierwsze spotkanie w tym roku będzie dotyczyło oczywiście jeszcze roku 2019. Tak jak Agnieszka powiedziała, to jeszcze są wyniki wstępne, niezaudytowane. Szacujemy, że 20 lutego podamy wyniki już po akceptacji audytora. Zanim przejdę tutaj do slajdów, to kilka takich istotnych zdarzeń z ostatniego kwartału. Jak Państwo wiecie, zintegrowaliśmy naszą działalność inwestycyjną w ramach jednego podmiotu, czyli Santander Securities. Klienci mają teraz dostęp do szerszej gamy, większej ilości produktów. Cały czas jeszcze mamy plany poszerzenia jej o platformę mobilną oraz zaoferujemy inwestorom zagraniczne rynki kasowe. To planujemy na pierwszy kwartał. Jeżeli chodzi o bankowość otwartą, ja mówiłem o tym, że mocno pracujemy nad tym, aby uruchomić agregację rachunków. Zrobimy to w drugim kwartale. Chcemy to rzeczywiście zrobić w dobrej jakości, również biorąc pod uwagę doświadczenia innych banków. Również otworzyliśmy, i to jest kontynuacja naszej strategii omnikanałowej, czyli dostępu do wszystkich kanałów dystrybucji, pierwsze World Cafe w Warszawie. Nowoczesny oddział, gdzie jest rzeczywiście i kawiarnia, i jest miejsce, platforma coworkingowa. Warto powiedzieć, że ten rok również był rokiem, w którym po raz pierwszy dostaliśmy tak wiele nagród, które to nie były nagrody tylko związane z oceną dziennikarzy, ale oceną i badaniem renomowanych firm badawczych. Myślę tutaj zarówno o Złotym Bankierze, jak i o Newsweeku. W Forbesie drugie miejsce dla najlepszy bank dla firm. Również warto powiedzieć, że to był rok, gdzie już stały się fakty związane z naszą strategią prowadzenia w sposób odpowiedzialny bankowości. Ja myślę tutaj o tym pierwszym kredycie ESG, gdzie tak naprawdę warunki kredytu, cena kredytu jest oparta o zaangażowanie kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Był to pierwszy tego typu kredyt w Polsce. Chcemy, aby w tym roku będziemy to bardzo mocno kontynuować. Przechodząc do tych najnowszych wydarzeń, no byliśmy pierwszym bankiem, który, jak Państwo wiecie, który na początku stycznia podał informację dotyczącą utworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowym kredytów hipotecznych. A oczywiście to była nasza decyzja, którą podjęliśmy na podstawie naszej oceny ryzyka. Oczywiście rozmawialiśmy na ten temat z naszym audytorem. Stworzyliśmy model, według którego tą rezerwę utworzyliśmy. Będę o tym i Maciej będziemy o tym mówili podczas prezentacji. Tu bym również chciał się jednak na początku też odnieść do tego, jak my widzimy, jak się kształtuje, a właściwie brak kształtowania się linii orzecznictwa. Jest bardzo wiele nadal opinii. Wszyscy wydają się znać na prawie i interpretować te wyroki. My uważamy, że cały czas ta linia orzecznictwa nie jest ukształtowana, że tak naprawdę przy każdym wyroku pojawiają się następne pytania. Także będzie to miało prawdopodobnie również wpływ na to, jak te modele będą i jak rezerwy będą się kształtowały w następnym roku. Dobrze, teraz przejdźmy do prezentacji. slajd numer 5. Portfel kredytów brutto, jak Państwo widzicie, 5% wzrósł rok do roku, 148,6 miliarda. Również fundusze klientów 5%, aktywa to 209,5 miliarda. Udziały w rynku 11,8, 11,7. Klientów, którzy mają dostęp do bankowości elektronicznej, to już jest 4,4 miliarda, aktywnych, korzystających 2,5 miliona. Tych, którzy korzystają z bankowości mobilnej, 1,6. Trochę opowiem przy liniach biznesowych, jak się tendencje tam kształtują. Również warto powiedzieć, ile mamy oddziałów. Mamy, tak jak powiedziałem, strategię omnikanałową cały czas. Nasz biznes również jest oparty o bankowość oddziałową, ale również mamy placówki partnerskie, no i nowy kanał dystrybucji, który tak naprawdę stworzyliśmy, przejmując bank Deutsche Bank. To była dla nas nowość, a dzisiaj już stanowi istotny również kanał akwizycji. To są agenci. Przejdźmy do drugiego, do slajdu numer 6. Wynik z tytułu odsetek. Rok do roku, jak widzicie, 15%. 6,58 miliarda. Oczywiście to było możliwe dzięki zwiększonej bazie aktywów oprocentowanych netto. Również korzystnym zmianom w strukturze bilansu. Więcej środków bieżących. Również tutaj wpływ sprzedaży, bardzo dobrej sprzedaży kredytów gotówkowych widać, jak i oczywiście efektywnym zarządzaniu ceną w poszczególnych liniach biznesowych. Wynik z tytułu prowizji ponad 2 miliardy, wyższy o 3,4% w porównaniu z zeszłym rokiem. Opowiem szczególnie o kilku liniach, które tutaj w prowizjach bardzo dynamicznie nam rosną. Dochody ogółem netto na koniec grudnia 9%, wyniosły prawie 9,5 miliarda i zysk należny akcjonariuszom. On oczywiście jest, Santander Bank Polska, on oczywiście po czterech kwartałach jest pod wpływem tego, co się wydarzyło w TSUE. Jeżeli byśmy chcieli go sprowadzić i w związku z tym jest niższy o 9,5% rok do roku. Jeżeli byśmy chcieli go sprowadzić do porównywalności, byśmy wyłączyli zdarzenia zarówno z 2018, jak i 2019, no to wtedy ten zysk byłby wyższy. Porównywalny zysk byłby wyższy. Jeżeli chodzi o naszą pozycję kapitałową, slajd numer 7, jak Państwo widzicie, jest bardzo dobra, zdecydowanie przekracza wymogi regulacyjne. Zarówno zysk, jak i nasze wskaźniki efektywnościowe oczywiście są z jednej strony pod wpływem tych zdarzeń dotyczących rezerw na TSUE, ale również zwiększonych obciążeń sektora, w tym również naszego banku. Te obciążenia sektorowe związane z jednej strony z podatkiem bankowym, które wzrosły o 28%, jeżeli chodzi o podatek bankowy, 300 milionów, które zapłaciliśmy BFG i na składki na KNF. Widać tutaj również podatek dochodowy 10% wyższy do analogicznego okresu roku ubiegłego. Widać, że te obciążenia sektora cały czas rosną. One również mają wpływ na nas i na nasze wskaźniki efektywnościowe, ROE. Pierwszy raz w historii poniżej 10%. Gdybyśmy to też porównali, gdybyśmy próbowali porównać to do roku 2018, wyłączając te poszczególne elementy, byłby na poziomie 11,2. Pozycja płynnościowa bardzo, bardzo bezpieczna, jak co roku. Chwilę bym chciał porozmawiać na następnych slajdach, 8, 9, 10, na temat wzrostu naszego biznesu. Jeżeli chodzi o bankowość detaliczną, to już prawie 1,8 miliona klientów, którzy korzystają z naszego konta, jakie chce. I to jest rok do roku wzrost o 65%. bardzo dobre rezultaty potwierdzone również w czwartym kwartale sprzedaży kredytów gotówkowych. 8,5 miliarda sprzedaży w ciągu całego roku, 83% więcej rok do roku. Również dobra sprzedaż tego produktu w kanałach elektronicznych, za chwilę o tym powiem. Ważne też, że taki produkt jak ubezpieczenia rośnie, który wiemy, że nie konsumuje nam kapitału. Ten wzrost składki jest 43% rok do roku. Przypisanej składki w grudniu mieliśmy prawie 552 miliony. W samym czwartym kwartale 148 milionów. Tutaj też widać, że bardzo ładnie rozwijamy tą linię biznesową. Pierwsze półrocze, jak wiecie, w TFI to nie był dobry okres. W drugim półroczu wyraźnie odbiliśmy sprzedaż netto. W całym 2019 roku to 1,6 miliarda. Aktywa naszego TFI wzrosły w ciągu roku o 12%. Jeżeli chodzi o kanały cyfrowe, tak, to już 4,4 miliona klientów, 2,5, którzy aktywnie korzystają, 1,6 użytkowników mobilnych, to jest wzrost o 17% rok do roku, rosną bardzo dynamiczne transakcje, które są wykonywane w tym kanale, to 74 miliony, tutaj też jest wzrost 80% rok do roku. Jeżeli chodzi o karty w portfelach cyfrowych, 834 tysięcy transakcji, które tam rosną, to też ten wzrost jest prawie o 150%. Jeżeli chodzi o sprzedaż, coraz większa sprzedaż w tych kanałach również produktów typu konta osobiste, to jest 12,5% sprzedaży wszystkich kont. Jeżeli chodzi nawet o konta firmowe, to ten wzrost jest prawie 9-krotny w stosunku do ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, już 25% ogólnej sprzedaży kredytów gotówkowych jest w kanałach elektronicznych. Wspomniałem o kanale dystrybucji pośredniej, czyli o sieci agentów. Oni sprzedają przede wszystkim kredyty gotówkowe. To już jest 11% sprzedaży ogółem. Tych kredytów planujemy w tym roku, w pierwszym kwartale, że również tą siecią będziemy sprzedawali konta, jak i terminale POS. To był również dobry rok z punktu widzenia biznesowego dla naszego SMI. Tutaj ten segment to jest 8 milionów obrotów rocznie. Szczególnie dobrze się sprzedawał ten nowy produkt Smart Loans, go nazywamy, dla SMI. Bardzo dobre wyniki były sprzedaży w grudniu. W ogóle o 10% rok do roku wzrosło finansowanie dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. To już jest 13,4 miliarda złotych. Również te nowe produkty, które niekoniecznie są finansowymi, takie jak właśnie e-księgowość, coraz lepiej jest postrzegana przez klientów. To już 13,5 tysiąca klientów SMI, którzy korzystają z tej usługi. Dla bankowości biznesowej i korporacyjnej aktywa tego segmentu to 33 miliardy, jeżeli chodzi o depozyty. One wzrosły do 29 miliardów. Tutaj kontynuowaliśmy naszą strategię koncentracji na sektorach strategicznych. Tutaj widać, że ten wzrost przychodów na tych sektorach jest dwucyfrowy. Również jeżeli chodzi o wspieranie naszych eksporterów i wykorzystywanie sieci całego Santandera na świecie poprzez korytarze handlowe czy spotkania z nowymi klientami. To również dla naszych klientów korporacyjnych organizowaliśmy i nadal to będziemy kontynuowali. Jeżeli chodzi o bankowość inwestycyjną, tutaj również finansowanie handlu i dużych, ogromnych przedsiębiorstw. Te przychody wzrosły o 29%. Jeżeli chodzi o zarządzanie płynnością i nadwyżkami klientów, tutaj znowu dwucyfrowy, bardzo dobry przyrost, 34%. Również w 2019 przeprowadziliśmy największe wezwanie na sprzedaż akcji na polskim rynku od wielu lat, a także pełniliśmy rolę wyłącznego doradcy w jednej z pięciu największych transakcji fuzji i przejęć. To był również bardzo udany rok dla tej linii biznesowej. Macieju, teraz o makroekonomii.
Jeśli chodzi o otoczenie makroekonomiczne, to oczywiście wszyscy wiemy, że mamy do czynienia ze spowolnieniem. Jest taki moment w roku, kiedy wszyscy publikują prognozy na cały 2020. My to zrobiliśmy już przed świętami i w sumie przez te kilka tygodni na przełomie 2019-2020 możemy powiedzieć, że mamy już do czynienia z kilkoma niespodziankami. Chociażby te opublikowane przed chwilą dane roczne wstępne o PKB za 2019 rok, które tutaj pokazujemy szacunek nasz 4,2 na wykresie, wyszło wstępnie 4,0. Oczywiście na gorąco nie będę komentował wszystkich danych, ale też struktura jest dosyć ciekawa, bo sugeruje wolniejszą konsumpcję, a inwestycje radzą sobie spodziewanie dobrze. Taki implikowany czwarty kwartał dla inwestycji to jest w okolicach chyba 7%, więc bardzo przyzwoicie. Czyli końcówka roku 2019 jest gorsza niż się spodziewaliśmy. To może być nawet w okolicach 3%. Niemniej jeśli chodzi o rok 2020, to wydaje mi się coś, co jest chyba ważniejsze niż czy ta prognoza będzie na 2020 3,1, 3,2 czy 3,2,9. Jest ważniejsza ścieżka tego wzrostu. To znaczy, czy w roku 2020 będziemy mieli kontynuację spowolnienia i coraz gorzej z kwartału na kwartał, czy w pewnym momencie nastąpi ubijanie dna i nastąpi lekka poprawa i wyjście w lepszych nastrojach w rok 2021. Jak Państwo widzą na tym slajdzie, raczej obstawiamy drugi scenariusz, bo w roku 2021 nawet oczekowaliśmy wzrostu nieco szybszego niż w 2020. Za tym stoi oczywiście też założenie tempa wzrostu PKB na świecie i pewne pozytywne sygnały są i my zakładamy, że druga połowa 2020 będzie lepsza. Przy oczywiście, tak zdajemy sobie sprawę z wielu czynników ryzyka, które nad nami globalnie wiszą. Jeśli chodzi o strukturę tego wzrostu, to widzicie Państwo, zakładaliśmy wzrost konsumpcji w okolicach 4% i brak wzrostu inwestycji w ogóle. Ta dynamika w okolicach zera. Za czym stoi nie tyle spowolnienie, co spadek przede wszystkim sektora publicznego i wciąż wzrost sektora prywatnego około 5%. No jak zobaczymy dane szczegółowe za czwarty kwartał, to może się okazać, że te inwestycje będą troszkę lepsze, natomiast może się też okazać, że konsumpcja będzie troszkę gorsza. Ogólnie myślę, że w ten rok 2020 mimo spowolnienia należy patrzeć z takim umiarkowanym optymizmem, biorąc pod uwagę, że wciąż to jest tempo wzrostu PKB realnie w okolicach potencjału. Szczerze mówiąc, nominalnie to spowolnienie będzie nie aż takie duże, bo mamy wyraźny wzrost inflacji. To jest też druga niespodzianka z przełomu roku. Grudzień wyższy. Szczyt, my obstawialiśmy, że on będzie w okolicach 4% powyżej i pewnie tak będzie, bo niektóre elementy na początku roku troszkę nam mogą odejmować od inflacji. Niemniej postrzegamy ten wzrost inflacji, jakikolwiek to będzie szczyt, delikatnie powyżej 4%. Postrzegamy to jako tymczasowe, wraz ze spowolnieniem efekty popytowe powinny działać i inflacja w średnim terminie, jak widać też z prognozy na 2021 rok, raczej w celu. Stąd też zakładamy, że stopy procentowe zgodnie z zapowiedziami Banku Centralnego pozostaną bez zmian. Gospodarka jest bardzo przyzwoicie zbilansowana, nadwyżka obrotów bieżących będzie utrzymana, a nawet będzie rosła. Widać, że eksport oczywiście był pod wpływem spowolnienia na świecie, ale tam też widzimy poprawę w roku 2020, a jednocześnie ten popyt krajowy był mniej importochłonny niż w przeszłości. I jeśli chodzi o wpływ tego otoczenia makro na kredyty, depozyty, najpierw o przeszłości. Zamknęliśmy rok z tempem wzrostu kredytów w okolicach 5%. Tutaj ciekawe, że pod koniec roku jednak spowolnienie nastąpiło głównie w sektorze firm do poziomu w okolicach 3%. Co też widać zresztą w naszym bilansie, o tym będzie mowa za chwilę. Tempo wzrostu kredytów detalicznych w sektorze gospodarstw domowych wciąż bardzo przyzwoite, gotówkowe 8%, hipoteczne wzrost dwucyfrowy i myślę, że trzeba założyć podobne wzrosty na rok 2020. Jeśli chodzi o depozyty, to utrzymanie mieliśmy tendencji w czwartym kwartale z poprzednich. Delikatne spowolnienie, ale wciąż tempo wzrostu depozytów bardzo wysokie, w szczególności depozytów bieżących, terminowe spadają, zarówno rosną depozyty gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, co dobrze wróży płynności w sektorze i zresztą to było widać w czwartym kwartale i myślę, że to będzie kontynuowane. Ten wzrost depozytów jest bardzo solidny, z dobrą strukturą. To możemy przejść do głównych elementów naszego bilansu.
Tak, no więc tak jak mówiłem, kredyty to jest 5% wzrost kredyty brutto rok do roku. To jest 148 miliardów. Jeżeli chodzi o składowe tego wzrostu, kredyty hipoteczne 4%. Oczywiście hipoteczne we frankach spadają o 8%. Bardzo dobry, dynamiczny wzrost kredytów gotówkowych. Rok do roku 23%. Jeżeli chodzi o konsumera, tutaj ten wzrost to jest 11% rok do roku. Też spadają kredyty hipoteczne. Banku w Santander Bank Polska jest wzrost kredytów hipotecznych o 4%. W konsumerze te kredyty spadają o 8%. Gdybyśmy wyłączyli kredyty hipoteczne, to w konsumerze ten wzrost by był aż o 16% rok do roku, jeżeli chodzi o kredyty. Fundusze klientów, slajd 19, też wzrost 5%. Mówiłem o tym, jak rosły fundusze inwestycyjne, kwartalnie 4%. Sama sprzedaż netto w czwartym kwartale to była 505 milionów. Tutaj też jest ważne, że tutaj ten duży wzrost również był w internecie. No i sam przyrost 12% rok do roku. Jeżeli chodzi o depozyty, ogółem wzrost też 5%. Rosły depozyty zarówno detaliczne, jak i biznesowe. Detaliczne 4%, biznesowe 5%. Tutaj również widać, że jest kontynuacja tej strategii wzrostu depozytów bieżących i migracji depozytów terminowych na depozyty, na konta oszczędnościowe i bieżące i do funduszy. A jak to się przeniosło na wyniki odsetkowe i marżę odsetkową netto? Wynik z tytułu odsetek 15% rok do roku. Głównie dzięki oczywiście tej bazie aktywów oprocentowanych netto. Jeżeli spojrzymy na nim, no to on jest pod wpływem oczywiście TSUE i tutaj jest to 3,37. Gdybyśmy nie uwzględniali tego wpływu, ta marża by w czwartym kwartale wzrosła. Tyle może o wyniku odsetkowym i marży odsetkowej netto. Prowizja netto 3% rok do roku. Wspominałem o tym, że jest kilka linii, które rosną bardzo dynamicznie. To są wyniki w prowizjach kredytowych 14% rok do roku, 16% kwartał do kwartału z tytułu kart kredytowych, 7% rok do roku, 8% kwartał do kwartału. Tutaj też widać prowizję, dynamiczny wzrost prowizji ubezpieczeniowych, bo to jest 11% rok do roku. Również zanotowaliśmy poprawę w wyniku, jeżeli chodzi o prowizję z rynku kapitałowego, choć nadal oczywiście one są pod presją rynkową, ale kwartał do kwartału, ostatni kwartał to był wzrost 8%. Wyniki SCB z tytułu prowizji, wzrost w ostatnim kwartale 18%. Rocznie one wzrosły podobnie jak w banku o 3%. Dochody. Dochody to jest wzrost 9%. Gdybyśmy się pokusili o to, żeby porównywalny wynik czy porównywalne składowe z rokiem 2018, no to on by wyniósł 15%. Oczywiście w ramach procesu transformacji modelu biznesowego wpływ na dochody również miała sprzedaż centrum usług inwestycyjnych i tutaj to było to zdarzenie jednorazowe pozytywne 59 milionów zostało zaksięgowane w roku 2019. Także widać, że dochody rosły dynamicznie, zarówno w efekcie wzrostu biznesu organicznego, jak i efektów związanych z fuzją z Deutsche Bankiem. Ale o tym i o kosztach powie więcej Maciej.
W linii kosztowej mamy dużo elementów interesujących w czwartym kwartale i w całym 2019 roku, ale pozwólcie Państwo, że może zacznę od podsumowania efektów synergii i kosztów jednorazowych związanych z połączeniem wydzielonej części Deutsche Banku i odniosę się do, pamiętają Państwo taki slajd i z połowy roku, gdzie pokazaliśmy aktualizację szacunków kosztów jednorazowych i synergii. Więc po pierwsze koszty jednorazowe związane z przejęciem oraz zwolnieniami grupowymi, one wyniosły 182 milionów w roku 2019, tak jest na slajdzie i to jest 16 milionów mniej niż zapowiadaliśmy w połowie roku. A z drugiej strony synergie kosztowe, które znowu włączając efekt zwolnień grupowych planowane były na 101, one są większe o 11 milionów. Czyli mamy dwa pozytywne efekty na kosztach. Ja tylko dla przypomnienia powiem, że jak w grudniu 2017 mówiliśmy o przejęciu i pokazywaliśmy planowane koszty synergii, to tam docelowy poziom na 2021 rok był 129, więc bo właściwie w roku 2019 nie jesteśmy daleko od tego, co miało być docelowe. Jeszcze raz? Teraz wolno. No tak, a 2020 rok, 2021 oczywiście pokazaliśmy też aktualizację w połowie roku. Widać, 2019 jest lepszy. Jeśli chodzi o bieżące rzeczy w kosztach, no to warto zwrócić uwagę na spadek bieżących kosztów administracyjnych o 9% kwartał do kwartału na IT, usługi, obce, konsultacje. Koszty pracownicze, tu jest wzrost kwartalny o 2%. No i oczywiście mieliśmy wiele czynników jednorazowych, które wpływały na koszty w roku ubiegłym, czyli wyższa składka na BFG, którą przy porównywalności wyłączamy. I stworzenie rezerwy na ryzyko prawne związane z zarówno z portfelem kredytów walutowych, jak i ze zwrotami przeszłymi części prowizji dla kredytów konsumenckich. I o tych kwotach informowaliśmy raportem bieżącym i one są takie same w dzisiaj prezentowanym raporcie. Po wyłączeniu tych kosztów, czynników nazwijmy to jednorazowych, mamy wzrost kosztów o 10% w roku 2019. Wskaźnik kosztów do dochodów, warto jeszcze myślę zaznaczyć, że w ujęciu porównywalnym spadłby o 2 punkty procentowe, to jest 43,5%. Jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego i rezerwy, kwartał temu mówiłem, że musielibyśmy w czwartym kwartale pokazać rezerwy podobne do pierwszego kwartału, żeby osiągnąć 85 punktów bazowych. I tak jest. Ten czwarty kwartał jest dobry, jeśli chodzi o rezerwy, myślę, że we wszystkich liniach biznesowych. Mniej wejść do NPL-i, poprawa w SME, poprawa właściwie w większości linii. Oczywiście nominały odzwierciedlają też strukturę portfela i strukturę sprzedaży. Co do wzrostu NPL, on w czwartym kwartale też nastąpił ze względu na mianownik, który się obniżył, prawda? Szczególnie w kredytach korporacyjnych, gdzie mieliśmy mniejszy poziom kredytów, one nie były rosnące w stosunku do trzeciego kwartału. Zmiana parametrów modeli w czwartym kwartale, myślę, że łącznie można powiedzieć, że miała bardzo niewielki, blisko neutralny wpływ z punktu widzenia całości banku. Jeśli chodzi o sprzedaż NPL, to w czwartym kwartale mieliśmy transakcję SCB z wpływem na wynik 26 milionów, jak pokazuję na kolejnym slajdzie. No i ostatnia tabelka porównuje 2019 do poprzedniego roku. Widać, że w tym ujęciu porównywalnym, po wyłączeniu tych elementów, o których mówiliśmy wcześniej, które też szczegółowo są przedstawione w raporcie, mamy wzrost zysku brutto prawie 16%, wzrost zysku netto prawie 20%. Koszty mamy pod wpływem czynników regulacyjnych prawnych. Mamy wyraźny wzrost dochodów z działalności podstawowej. Po stronie kosztowej można dodać dalsza kontynuacja, silny nacisk na efektywność i synergie, które są powyżej tych spodziewanych wcześniej. Rezerwy kredytowe oczywiście pod wpływem rosnącej skali działalności, struktury portfela 85 punktów bazowych. Mówiliśmy wcześniej o 80, później o przedziale 80-85 po tych nieco zwiększonych rezerwach w drugim, trzecim kwartale. Więc w sumie te 85 punktów bazowych zakończyliśmy rok i myślę, że to jest też dobry prognostyk. Ten czwarty kwartał jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały.
Michał, no tak, czyli podsumowując, realizowaliśmy naszą strategię wzrostu organicznego. Realizowaliśmy efekty synergii z Deutsche Bankiem. Cały czas przeglądaliśmy nasz portfel, jeżeli chodzi o naszą działalność, linie biznesowe. Identyfikowaliśmy te, które możemy sprzedać i które usługi możemy potem dostawać taniej. To był przykład właśnie Centrum Usług Inwestycyjnych. No i to przyniosło, jak widać, efekty w tych obszarach, które są pod naszą kontrolą, czyli ten wzrost dochodu z działalności podstawowej, dynamiczny wzrost z tytułu odsetek, z tytułu prowizji. Także strategia, którą mieliśmy, kontynuacja transformacji również cyfrowej, czyli również umożliwienie klientom korzystania z usług w kanałach elektronicznych, rosnąca sprzedaż, gdzie koszt jednostkowy oczywiście jest zdecydowanie niższy niż w sieci tradycyjnej. To wszystko przyniosło efekty. Oczywiście to zdarzenie z TSUE, ono miało istotny wpływ na ostateczny wynik, no i koszty regulacyjne, i to zarówno te związane z BFG, te związane z opłatą na KNF, podatek bankowy, to wszystko miało istotny wpływ na wynik. Dziękuję. Teraz o pytania poprosimy.
Jeśli są.
Dzień dobry, ja mam parę pytań. Może zacząłbym od rezerw na kredyty walutowe. Mógłbym prosić o wyjaśnienie tego trzyletniego horyzontu czasowego. Co on oznacza? Czy to znaczy, że jakby założyliście, ile wyroków będzie prawomocnych przez te 3 lata i jakby na to została założona rezerwa, czy jakby on będzie się przesuwał co kwartał, ten trzyletni okres będzie cały czas jakby obejmował nowe wyroki w przód, czy jak to będzie działało?
Trzyletni okres nie dotyczy liczby wyroków w tym okresie, tylko liczby pozwów. Czyli na bazie tendencji bieżących, ostatnich miesięcy, szacujemy liczbę pozwów w horyzoncie 3 lat. Później do tej liczby pozwów przyporządkujemy jakieś prawdopodobieństwo wygranej, przegranej, a później do tej wygranej, przegranej przyporządkowujemy różne scenariusze, które tutaj przedstawione są na tym slajdzie i z tego wynika. Czyli 3-letni okres oznacza liczbę pozwów w 3-letnim okresie.
A czy mogę dodać jeszcze pytanie do tego dodatkowe? Czy w tych kosztach, czy w tych rezerwach uwzględnione są i na ile one są istotne koszty obsługi prawnej? Koszty prawne, czy są?
Są uwzględnione, ale nie publikujemy tych szczegółów. Natomiast no, można sobie wyobrazić, że przy tej kwocie to one nie są aż tak istotne.
A ja mam pytanie, czy podzielą się Państwo jakimikolwiek danymi, które żeście w tym modelu uwzględnili, czyli jeżeli chodzi o liczbę pozwów, chociaż lub na ile koszyków różnych rodzajów kredytów walutowych zidentyfikowaliście w ramach swojego portfela, bo wiemy również z dyskusji rynkowych, że każdy bank sobie podzielił koszyki na różne umowy, które były związane.
No powiedzmy, tak. Znaczy na różnych umowach jest różne ryzyko, chociażby zaczynając od tego, że mamy denominowane i indeksowane, prawda? Natomiast jeśli chodzi o liczbę pozwów, no tutaj wydaje mi się, że my byliśmy dosyć transparentni w poprzednich kwartałach i pokazywaliśmy zarówno na grupie, jak i na banku, ile pozwów jest na koniec okresu i w raporcie rocznym to będziemy kontynuować, więc to się pojawi. Natomiast jeśli pytanie dotyczy tego, czy my pokażemy dla wszystkich rodzajów kredytów całe drzewko prawdopodobieństwa z wszystkimi danymi, to raczej proszę się tego nie spodziewać.
Chodzi mi o to, ile pozwów się spodziewacie w ciągu 3 lat? Jakby to taka...
Ja proponuję,
A czy Państwo będziecie update'owali, przepraszam, ten model co kwartał, co pół roku? I macie jakiś rozkład, według którego żeście sobie te pozwy, tą liczbę pozwów zaplanowali? Czyli oczywiście podaję tu fikcyjne liczby, czyli w ciągu najbliższych 6 miesięcy pozwów będzie 500, wy w modelu założyliście 600, bądź też, nie wiem, 300, czy to implikuje u Was co kwartał, bądź też co pół roku weryfikację? Czy będziecie to weryfikować za 3 lata?
Nie, okresowa weryfikacja nastąpi. Rozumiem, że ona nastąpi co najmniej raz do roku. Może następować częściej, ale też w zależności od sytuacji. Rozumiem, że możemy sobie wyobrazić zmiany materialne versus to, co jest w modelu, a możemy sobie wyobrazić zmiany niewielkie. Natomiast tak, odpowiadając wprost na pytanie, liczba pozwów założona przez nas w 3-letnim okresie, jeśli się okaże za pół roku, za rok, że ona jest diametralnie różna, to wpływa na rezerwę. Podobnie jak na rezerwę wpływa kształtowanie się linii orzeczniczej. Jeśli ona by była, najpierw niech będzie jakaś, a później jeśli ona będzie inna niż to, co jest założone w modelu, już niezależnie od tego, czy mówimy o wygrana, przegrana, czy jeszcze rozróżnienie tego na różne scenariusze, prawda? Bo wygrana, przegrana też może oznaczać różne implikacje powodować, no to też oczywiście może wpływać na rezerwę i taki przegląd okresowy będzie miał miejsce.
Chciałbym się odnieść do samych kwot tych rezerw w podziale na banki. W Santanderze założyliście 149 milionów rezerw, co do wartości portfela daje około 1,5%, a w SCB 24 miliony, co daje około procenta, więc jakby relatywnie w SCB jest mniej, a patrząc na liczbę wyroków prawomocnych, które podawaliście na koniec trzeciego kwartału, to SCB jednak relatywnie dużo więcej przegrywało prawomocnie w sądach, więc jakby skąd takie rozbieżności, że raczej spodziewalibyśmy się, że w SCB będą te rezerwy większe, więc czy założyliście, że w SCB jakby ci klienci jednak będą mniej skłonni do składania pozwów, czy z czego to wynika?
Kwoty, które mamy tutaj na slajdzie, które pokazaliśmy w raporcie bieżącym, dotyczą 4. kwartału. W SCB była dodatkowa rezerwa na 20 milionów wcześniej.
To jest część tej, mieliście na koniec 3. kwartału 76 milionów. Rozumiemy, że 20 z tych 76, które wskazywaliście na koniec 3. kwartału, należy do SCB.
To tak ponieważ było, to 20 milionów było prezentowane przez Santander Consumer jako po prostu element państw, tych rezerw portfelowych normalnych na kredyty.
Ale Państwo w sprawozdaniu finansowym na koniec 3. kwartału zawarli notę na 2 strony dotyczącą grupy Santander, jeżeli chodzi o liczbę pozwów i sumę utworzonych rezerw. I tam... Okej, czyli na spory indywidualne, tak?
Kwota 70 kilka milionów, o której mówiliśmy wcześniej, była na spory indywidualne i ona wciąż...
Ta nota była, de facto odnosiła się w całości do grupy. Taki był phrasing tamtej noty, wszyscy ją przeczytali dość dokładnie, więc... Rozumiem, że do 76 mamy dodać 20, tak? Jeżeli chodzi o wcześniej utworzone rezerwy.
Tam była przed tym 173.
Do tych 173 mamy dodać 20.
Czy tworzymy rezerwy portfelowo, czy na już istniejące spory, no to w pewnym momencie są to te same rezerwy, ale tak. Z perspektywy nas, tak. A jaki był wpływ, masz jeszcze, ja bym cię chciała zapytać, jaki był wpływ na wynik netto, no bo już, a przynajmniej jaki wy wpływ na wynik netto w pewnych wynikach wstępnych uwzględniliście tych rezerw?
Najprostsza odpowiedź na to jest, że nie uwzględniamy pełnej efektywności podatkowej tych rezerw, natomiast uwzględniamy częściową efektywność.
Może jeszcze ten podatek by się chciał dopytać? O podatek dochodowy jeszcze chciałem się dopytać, czyli to jest na razie wasze założenie. Rozumiem, że jeszcze rozmowy z audytorem trwają i pełen obraz w raporcie rocznym zobaczymy.
No tak, no jedyny komentarz do tego jest taki, że to jest nasza najlepsza wiedza i rozumienie tej sytuacji. Oczywiście audyt formalnie się nie zakończył, tak skończy się za 3 tygodnie ze złożeniem podpisu pod opinią, więc no nie można wykluczyć jeszcze, że audytor będzie miał jakieś uwagi do tej prezentacji wyniku.
Czy te oszczędności w kosztach administracyjnych na IT i usługach obcych w 4. kwartale to są jakieś zdarzenia takie, sezonowo się to ułożyło, czy to jakieś powtarzalne rzeczy?
Myślę, że jak usługi obce i konsultacje, to pewnie można założyć, że to są powtarzalne, a IT i ogólnie kwota amortyzacji, która też będzie wynikała z IT w przyszłości, no to myślę, że to trzeba założyć, że pewnie będzie rosło.
A przechodząc do małego TSUE, na ile, według jakiej metodologii żeście zrobili te rezerwy, zarówno w przypadku pozostałych przychodów operacyjnych netto, jak również z czego wynika ta korekta 100 milionów złotych w wyniku odsetkowym? Czy to jest jednorazowe? Czy to jest częściowo jednorazowe dostosowanie modelu na istniejącym portfelu, a częściowo wpływ powtarzalny wynikający z tego, że ta zmiana została zaimplementowana? Pytanie, czy to według jakiej metodologii jakby są dwie wiodące, efektywna i liniowa, upraszczając?
No to mówiąc o dwóch wiodących, to podobnie jak to zresztą, no rozmawialiśmy o tym już po 3. kwartale po wynikach, prawda? Wtedy my w 3. kwartale nie utworzyliśmy żadnych rezerw, wskazywaliśmy na możliwe szacunki tych kwot i mówiliśmy o tym, że stosujemy metodologię efektywną i to się nie zmieniło. I jeśli mógłbym wytłumaczyć, co się zmieniło, to pewnie ten ostatni punkcik na tym slajdzie numer 30 też pokazuje jakiś dodatkowy element, który został uwzględniony w 4. kwartale, o którym nie mówiliśmy wcześniej.
Czyli mamy rozumieć, że te 100 milionów to jest de facto wynik jakby powtarzalny wpływ TSUE obliczony według metody efektywnej.
Coś, co jest w linii net interest income, można uznać, że to jest jakiś wskaźnik pokazujący wpływ na net interest income wynikający z oddawania części prowizji po 11 września oddajemy wszystkim tak, jak mówiliśmy, prawda? I to jest net interest income, a w ADER jest, w pozostałych kosztach operacyjnych jest ta część, która dotyczy przeszłości przed 11 września.
A czy liczyliście Państwo, jaki mógłby być wpływ przede wszystkim wpływ na wynik odsetkowy dostosowania modelu w przypadku, gdyby regulator bądź też audytor przyszedł do Was tak jak na przykład w przypadku wyroku Banku Pocztowego powiedział, że bank jest zmuszony zwracać według metody proporcjonalnej do czasu, czyli tak jak my to nazywamy, upraszczając, metodą liniową? Bo to, rozumiem, by wymagało i dostosowania modelu, które miałaby wpływ na wynik odsetkowy i oznaczałoby większy wpływ na wynik odsetkowy. Czy u Was ta różnica nie jest istotna?
Różnica byłaby oczywiście, natomiast będziemy o niej mówić wtedy, kiedy ona wystąpi.
Jeszcze chciałem dopytać o ten wpływ w wyniku odsetkowym. To jest 101 milionów chyba. To jest za czwarty kwartał, czy od daty wyroku TSUE? Od wyroku TSUE.
11 września. Mhm.
I tam po konferencji prasowej widziałem headline, że bank jest otwarty na ugody z klientami a propos kredytów frankowych, ale oczywiście jakby przewalutowanie na Liborze nie wchodzi w grę. Czy tutaj jakby szerszy komentarz a propos tego mógłbym prosić?
Tutaj cały czas jednak patrzymy na to, co jest jednak chaos, jest linia orzecznictwa, jest zupełnie nieukształtowana i my zawsze to już od jakiegoś czasu przypominamy, nawet w momencie przejęcia kredyt banku wysłaliśmy do wszystkich klientów propozycję rozwiązania tego problemu. Z 30 tysięcy klientów odpowiedziało pozytywnie 6 osób. Oczywiście sytuacja się cały czas zmienia. Za każdym razem indywidualnie podchodzimy, ale również zastanawiamy się i piszemy scenariusze dotyczące porozumień, bo mi się wydaje, że w tej chwili jest tak, że klienci widzą, że pójście do sądu niekoniecznie powoduje efekt, którego by się spodziewali, czy który jest malowany im przez kancelarię, które ich do tego namawiają. Nawet jeżeli pierwotnie się wydaje, że wyrok jest pozytywny. Więc my pracujemy nad rozwiązaniem, które by było właśnie polubowne, które by nie powodowało, że klient będzie musiał pójść do sądu. Natomiast dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć. Robimy badania, tak? Co tak naprawdę klientów by interesowało, na co by się zgodzili. Dzisiaj te oczekiwania są tak rozstrzelone, że powiedzenie, że dla każdego mamy gotowe jednolite rozwiązanie jest za szybkie. Mi się wydaje, że musi też najpierw jeszcze linia orzecznictwa się bardziej ukształtować i wtedy. Natomiast uważam, ja jestem zwolennikiem tego, żeby polubownie te sprawy załatwiać i pozasądownie. Liczymy również w tych różnych scenariuszach, jaki by był efekt oczywiście na wyniki banku. Ale dzisiaj nie ma jeszcze gotowego schematu.
Ja mam pytanie odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia. Wydaje mi się, że liczba zatrudnionych nie spadła tak, jak była planowana. Pytanie, czy w czwartym kwartale było jakieś rozwiązanie rezerw i czy ewentualnie jest planowane jakieś rozwiązanie rezerw w tym obszarze?
I chodzi o restrukturyzację zatrudnienia, to zrealizowaliśmy nasze cele, jeżeli chodzi o ilość pracowników. Także
nie spodziewamy się rozwiązania rezerw, a liczba pracowników, przepraszam, nie pamiętam z głowy teraz dokładnie liczby, ale to było ponad 1300, a w programie było maksymalnie 1400. Wydaje mi się, że to jest bliskie realizacji.
Jeśli można, to pytanie o wolumeny firm. Tam był spadek kwartał do kwartału i pytanie, czy to bardziej wynikało ze świadomej działalności banku, czy może z rynku? Czy z rynku?
Tak jak pokazywałem na tym slajdzie dotyczącym rynku całego, to jednak była tendencja w całym rynku. No, kredyty dla firm, one właściwie spowalniały z miesiąca na miesiąc w całym 2019 roku, a na koniec roku dynamika była tylko 3% i w samym czwartym kwartale nastąpiło wyraźne spowolnienie. U nas też proszę zauważyć, że coś, co NBP pokazuje jako statystyka firm 3% wzrostu, to u nas jednak są różne tendencje w zależności od segmentu, bo mamy ten spadek kwartalny, o którym Pan mówi, dla dużych firm segmentu korporacyjnego i bankowości inwestycyjnej, natomiast w sektorze SMI tam sprzedaż wciąż była dosyć wysoka. Więc ja bym powiedział, w większych korporacjach ten spadek, który nastąpił w czwartym kwartale, wynikał w znacznej mierze z tendencji rynkowych.
Jeszcze jakby można pytanie o guidance na RWA i na koszty w 2020. Dzisiaj rano Santander podał, że oczekuje, czy chciałby spadku 1% RWA w 2020 roku.
Może tak, spodziewalibyśmy, jeśli chodzi o wolumeny, to myślę, że należy się spodziewać kontynuacji tendencji z roku 2019, również jeśli chodzi o strukturę produktową czy segmentową. Zakładałbym, że aktywa ważone ryzykiem wzrosną mniej, wyraźnie mniej może nawet niż kredyty. Na skutek działań, które robimy już teraz i mamy w planach na 2020 rok kolejne transakcje optymalizujące aktywa ważone ryzykiem. Jeśli chodzi o guidance na koszty, no to właściwie co można powiedzieć? No i myślę, że maksymalnie w wysokości inflacji, a ponieważ inflacja jest wyjątkowo wysoka średnio w roku 2020, to pewnie niżej. Odnośnie tego pytania to też dostaliśmy z internetu jedno, które tego o to zahacza, to może od razu powiem, bo było pytanie o to, czy te synergie kosztowe, o których mówiłem w 2019 roku, że one są lepsze niż zapowiadaliśmy wcześniej, czy to będzie miało swoje konsekwencje na 2020-2021. No oczywiście, że będzie miało, bo po pierwsze cały plan tych synergii był rozłożony na 3 lata, więc w 2020 roku pewne akcje jeszcze będą miały miejsce. No i w 2020 roku będziemy mieli pełny zanualizowany efekt tego, co się działo w 2019, a w 2021 już pełny zanualizowany efekt tego, co się stanie w ostatnim roku, czyli w 2020. Więc tak, fakt, że synergie kosztowe są wyższe w roku 2019, on też tak jakby ma swoje konsekwencje dla kolejnych lat.
Jeszcze mógłbym prosić słowo komentarza o rynku kredytów konsumpcyjnych, bo tam też widzieliśmy spadek kwartał do kwartału nowej sprzedaży. Czy to jakaś pochodna właśnie małego TSUE? Jak to wygląda po tym wyroku?
Sprzedaż była niższa w czwartym kwartale niż w trzecim kwartale. Trzeci kwartał był rekordowy, ale nadal czwarty kwartał był drugi pod rząd najlepszy w całym 2019 roku. Więc spodziewamy się raczej kontynuacji wzrostu sprzedaży. Być może już nie tak rekordowej, jak ona była w trzecim kwartale, ale przyrostu.
Tu mają to Państwo na slajdzie 32 porównanie poprzednich kwartałów. Ten dynamika wzrostu była duża, trzeci był rekordowy, czwarty tak, niższy ze względu też na to, co się działo chyba na całym rynku, ale to wciąż było nawet powyżej tego drugiego kwartału, który... Myślę, że jakbyśmy na początku roku mówili Państwu, że kwartalnie sprzedaż kredytów gotówkowych będzie 2 miliardy, to nie wiem, czy ktoś to zakładał. Więc to jest czwarty kwartał, ja mu uznał, że to jest wciąż bardzo solidny kwartał.
Ja się chciałem jeszcze zapytać o wyniki w SCB w czwartym kwartale, które wydają mi się, że były nad wyraz mocne, biorąc pod uwagę rezerwy, które bank zawiązywał. Mi wychodzi, że gdzieś zysk netto był 115 milionów w SCB w czwartym kwartale versus 150 powiedzmy w trzecim i drugim. Rezerwy było 150 milionów mniej więcej w SCB. Wiemy, że była sprzedaż NPL-a na jakieś tam 20 kilka milionów, ale dalej jakby coś musiało pójść wyjątkowo dobrze w SCB w czwartym kwartale, co te wyniki poprawiło. I pytanie, co to mogło być?
Na slajdzie 24, jeśli spojrzymy na rezerwy w samym SCB, to mamy 59 w czwartym kwartale, tak, versus poprzednie kwartały po 80. Sprzedaż NPL-i, która jest na kolejnym slajdzie, 26. Pamiętajmy też jeszcze o tym, o czym mówiłem, po drugim kwartale i po trzecim kwartale w kontekście FIS-ów, prowizji, przepraszam po polsku, prowizji netto i przesunięcia płatności prowizyjnych na drugi kwartał, których nie ma teraz w czwartym kwartale, tak? Więc to też czwarty kwartał versus poprzednie kwartały poprawia w porównywalnym ujęciu. Pamiętamy o tym, prawda? Że drugi kwartał, jeśli chodzi o prowizję, był gorszy, bo tam nastąpiły płatności, które normalnie są w grudniu, ale też mówiłem o tym, że ten temat zniknie na przyszłość, bo te płatności prowizyjne będą rozłożone w czasie, więc unikniemy takiej zmienności po kwartałach, która wpływa na porównywalność. Tego tak by biznesowo myślę, że tam są solidne wzrosty i dobry wynik biznesowy, oprócz tych pojedynczych elementów, o których mówiłem.
Jeszcze jeśli można, chciałbym zapytać o marżę odsetkową. Powiedzmy, że ta adżustowana jest tam troszkę poniżej 3,6 w czwartym kwartale. Tam myślę, że z rok temu zarząd spodziewał się około 3,8. I pytanie, czy tutaj możemy oczekiwać przyspieszenia tej poprawy w kolejnych kwartałach?
Tak, to może najpierw odnosząc się do 3,8, bo tak się zgodzę się, że rok temu mówiliśmy o 3,8, tylko później mówiliśmy też o tym, że jednak w pierwszej połowie roku świadomie podjęliśmy decyzję o tym, żeby zmiana cen kosztów finansowania nastąpiła nieco później i tak to miało miejsce, więc oczywiście do 3,80 z tego poziomu właściwie bez zmian w pierwszej połowie roku, już wiedzieliśmy w połowie roku, że tam będzie ciężko dojść i o tym też mówiliśmy, prawda? Drugim elementem oczywiście, takim niespodzianką w roku 2020, który na to wpłynął, o którym trzeba pamiętać, który mam nadzieję się odwróci w 19, o którym trzeba pamiętać, który mam nadzieję się odwróci w 20, to też były dużo, dużo, dużo niższe rentowności obligacji, które powodowały, że reinwestycje szły po znacznie niższych poziomach. Tutaj zakładamy, że nie będzie miało miejsca. Dla przykładu mogę Państwu podać, że sam czwarty kwartał byśmy mieli o kilka punktów wyżej nim, gdyby nie aż tak niskie poziomy rentowności obligacji, po których następowały reinwestycje. Co do dalszych tendencji na NIM-ie, to pewnie może nie skupiałbym się na konkretnych poziomach, tylko bardziej na tendencjach, których się spodziewamy i które w roku 2020 wydaje mi się zarysują. To znaczy po pierwsze po stronie pasywnej bilansu, jeśli chodzi o depozyty, zakładamy, że tendencje, które mają miejsce obecnie, czy też w drugiej połowie roku będą kontynuowane, czyli znacznie struktura depozytów powinna wpływać na korzyść marży poprzez szybszy, znacząco wzrost depozytów bieżących niż terminowych. I wciąż optymalizację kosztów finansowania, jeśli chodzi o depozyty terminowe. Oczywiście, jeśli zostając jeszcze po tej stronie bilansu, najprawdopodobniej dojdą emisje w roku 2020, które mogą wpłynąć na marżę odsetkową. Po stronie aktywów, jeśli chodzi o kredyty, wciąż byśmy zakładali korzystny miks z punktu widzenia marży i wyniku odsetkowego, to znaczy to, co pokazujemy w roku 2019, szybszy wzrost kredytów gotówkowych i dla MŚP niż w większych korporacjach, więc ten sam struktura kredytów jest korzystna, struktura aktywów z kolei całych, no zakładamy też, że będzie korzystniejsza, bo jednak rentowności zakładamy w trakcie 2020 roku w tendencji wzrostowej w odróżnieniu od roku 2019. I to są, wydaje mi się, najważniejsze elementy, które bym brał pod uwagę.
Jeszcze, czy wprowadzaliście już jakieś zmiany w produkcie kredytu konsumpcyjnego? Czy tutaj właśnie ta mitygacja małego TSUE po stronie przychodowej jest możliwa, czy raczej od strony kosztowej, nie wiem, kosztów finansowania, kosztów dystrybucji, marketingu tych produktów? W jakim?
Tak, to jest ważny punkt, bo oczywiście punkt startowy, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w czwartym kwartale, jest inny i istotne jest to, żeby ten efekt w wyniku odsetkowym zmitygować. I tutaj myślę, że można powiedzieć, że pracujemy nad ofertą łączną, uwzględniającą wszystkie parametry kredytów gotówkowych i bardziej od strony dochodowej niż kosztowej, o tym mówimy.
Ja jeszcze mam pytanie o pozycję kapitałową, o wskaźniki kapitałowe. Bardzo istotna poprawa w czwartym kwartale. Co było powodem? Czy jakieś zaliczenie zysków? Okej. I ewentualnie pytanie może o dywidendę. Jakie są Państwa plany w tym zakresie?
Państwo sami widzicie, że spełniamy warunki. Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, ale nie zmieniamy naszej polityki dywidendowej, więc zarówno jeżeli chodzi o wypłatę zysku niepodzielonego z lat ubiegłych, jak i zysku tegorocznego. Oczywiście musimy się podzielić z KNF-em naszą propozycją, ale jeszcze ostatecznie nie podjęliśmy decyzji.
Pamiętajmy, że trzeba kryteria wypłaty dywidendy spełnić nie tylko na koniec roku bilansowego, ale również na moment wypłaty dywidendy.
Jeszcze tak technicznie, w samym czwartym kwartale ile wynosiły koszty integracji i ten wpływ rewaluacji wizy?
Rewaluacja wizy to jest na slajdzie z, zaraz powiem którym.
58 milionów, to jest czwarty kwartał, tak?
A, bo to jest cały rok tutaj, tak? W czwartym kwartale 18.
18. A koszty integracji?
Koszty integracji w czwartym kwartale... No, nie pamiętam z głowy.
To wrócimy, no?
Ale wrócimy.
Okay.
Wrócimy do wszystkich, którzy są tym zainteresowani. Wydaje mi się, że podawałem po trzecim kwartale łączną kwotę, a dzisiaj podałem za cały rok. Ale
jeszcze ostatnie pytanie do slajdu 21. Tam o prowizjach netto, jakby ten słupek inny jest dużo mniejszy w czwartym kwartale. I pytanie, co miało na to wpływ?
To są pozabilansowe gwarancje. Tam było mniej po prostu niż w poprzednich kwartałach.
Okay.
Kwota integracji w czwartym... Tak, wracam do poprzedniego pytania jeszcze. Kwota integracji w czwartym kwartale 7,5 miliona. Jeszcze raz, 13,5 koszty integracji czwarty kwartał. Sprawdzam, bo sporo nadeszło pytań od naszych słuchaczy czy widzów internetowych, ale wydaje mi się, że na większość z nich odpowiedzieliśmy w trakcie prezentacji. Albo nie odpowiedzieliśmy, ale to już inna sprawa. Jeszcze jest pytanie o opłaty BFG. No, oczywiście oczekujemy wzrostu w takiej skali, jak to BFG sugerował, dla całego sektora i czekamy na list. I to... No, dziękujemy bardzo za uczestnictwo.